Na wieczorne spotkanie z historią zaprasza Wojciech Sobociński. Dzisiaj opowiem Państwu o latach rządów Władysława I Hermana, jako że 4 czerwca minęła 916 rocznica jego śmierci. To był rok 1102, a królewskie szczątki spoczęły w Płocku.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Gdyby Władysław I Herman znał opinię o Judycie Marii Szwabskiej, to zapewne nie brałby jej sobie za żonę. Po wygnaniu z kraju przez możnowładców swojego brata Bolesława Śmiałego, to właśnie młodszego Władysława buntownicy osadzili na królewskim tronie. Nic nam nie wiadomo, by Władysław wspierał czynnie bunt przeciwko bratu, ale gdy doszedł do władzy, zmienił dosłownie całą polską politykę. Miast z papiestwem związał się z niemieckim cesarzem, czego dowodem będzie brak starania się o królewską koronę. Zaczął płacić Czechom trybut za Śląsk i miał stamtąd pierwszą żonę, ale po jej śmierci ożenił się z córką cesarza Niemiec, wdową po węgierskim królu Salomonie. O Judycie już wtedy krążyły plotki, że przyprawiała rogi węgierskiemu władcy. Po przybyciu do Polski także niewiele sobie robiła z małżeńskiej wierności i szybko związała się z palatynem Władysława Hermana, możnowładcą Sieciechem, i wraz z nim snuła plany przejęcia władzy. A legalnych pretendentów do tronu było kilku. Po pierwsze, syn Bolesława Śmiałego, Mieszko Bolesławowic. To prawdopodobnie z inicjatywy Judyty i Sieciecha. Po powrocie do kraju z Węgier został otruty. Pozostali jeszcze dwaj. Zbigniew, potomek spoza małżeńskiego łoża, i Bolesław, zwany Krzywoustym, którego Herman miał z pierwszą żoną, także Judytą, ale czeską. Sieciech był palatynem książęcym, czyli osobą, która pod nieobecność króla sprawowała za niego sądy i zwierzchnictwo wojskowe. Podporządkował sobie cały dwór, a na intratne stanowiska wynosił swoich popleczników. Władysław Herman był od niego coraz bardziej zależny, co prowadziło do konfliktów z polskimi możnowładcami. Sieciech nie ukrywał swoich politycznych ambicji, czego wyrazem była wojenna wyprawa na Pomorze Zachodnie. Zdobył wtedy w 1090 roku między innymi Nakło i Świecie. A z opozycją możnowładców rozprawiał się brutalnie, ze sprzedawaniem w niewolę włącznie. Wielu uciekło do Czech i podburzało Śląsk. Ściągnęli też pierworodnego Hermana, Zbigniewa. Na dworze uznano to za bunt i książę Władysław I Herman ruszył na Wrocław. Wyprawa zakończyła się jego klęską, bowiem został zmuszony do uznania praw Zbigniewa jako swojego prawowitego następcy. Stało się to za sprawą Węgrów, którzy zdradzili Hermana i uwięzili i Sieciecha, i Krzywoustego. Gdy tylko ci dwaj wyzwolili się z niewoli, to Sieciech zbrojnie postanowił zniszczyć akt legitymizacji Zbigniewa. Dopadł go nad Gopłem, gdzie stoczono bardzo krwawą bitwę. Zbigniew został uwięziony, ale po interwencji biskupów wypuszczono go i oddano przyznane mu prawa. Teraz już pierworodny syn Władysława Hermana nie miał złudzeń co do tego, co knują Sieciech i żona ojca Judyta Maria. Postanowił połączyć siły z nastoletnim Bolesławem Krzywoustym, swoim przyrodnim bratem. Ostro zażądali od ojca współwładzy i podziału jej na dzielnice. I tak się stało. To prowadziło już do otwartego konfliktu z Sieciechem. W 1099 roku w Żarnowcu nad Pilicą starły się wojska Hermana i Sieciecha z wojskami zbuntowanych możnowładców, którzy serdecznie dosyć mieli szarogęsienia się Sieciecha. Gdy Herman bitwę przegrał, był zmuszony usunąć swojego wpływowego palatyna, który schronił się w Siechowie, wsi po lewej stronie Wisły na Mazowszu. Kiedy zbuntowani synowie Hermana chcieli przegonić stamtąd Sieciecha, król ponownie stanął po jego stronie. Bracia Zbigniew i Bolesław Krzywousty podjęli decyzję o pozbawieniu ojca władzy. Dopiero ta groźba spowodowała, że Sieciech został wygnany i prawdopodobnie oślepiony. Pozostało po nim 150 denarów, bowiem bił swoją prywatną monetę. 122 z nich znaleziono w skarbie ze Słuszkowa i można je oglądać w muzeum w Kaliszu. Wydaje się, że Władysław I Herman był wyniesiony do władzy przez zbieg okoliczności i nie miał dobrego ku jej sprawowaniu ani temperamentu, ani odwagi, ani przebiegłości. Może dlatego ulegał wpływom palatyna Sieciecha, a później współwładał ze swoimi synami. Zbigniew otrzymał Wielkopolskę i Kujawy, Bolesław Małopolskę i Śląsk, a Władysław zatrzymał dla siebie Mazowsze i władzę zwierzchnią nad wszystkimi księstwami. Gdy zmarł w 1102 roku, pochowano go w katedrze w Płocku. Aha, jeszcze jedną rzecz nam zostawił. Kult świętego Idziego. Korzystając z tekstu Gala Anonima, który opisał cudowne narodziny księcia Bolesława, kompozytor Andrzej Zarzycki skomponował dla Ewy Demarczyk balladę. Opowiada ona o poselstwie od polskiego księcia Władysława do klasztoru w Prowancji, gdzie zaniesiono złotą figurkę dziecka, by prosić świętego Idziego o potomka. Gdy po 3 dniach postu mnisi kazali delegacji wrócić, to Judyta była już brzemienna. Czerwiec nieodłącznie w najnowszej historii Polski kojarzy się z krwawymi wypadkami, do jakich doszło w Poznaniu w 1956 roku. Przypomną te dni autorzy archiwalnej audycji z 2003 roku, mówią daty.
28-29 czerwca 56. Wydarzenia tzw. poznańskiego czerwca. W zakładach imienia Stalina, były zakłady imienia Hipolita Cegielskiego, rozpoczął się strajk, który rychło rozszerzył się na inne wydziały i zakłady pracy. Strajkujący uformowali 100-tysięczny pochód, który skierował się do centrum miasta. Doszło do szturmu na budynek wojewódzkiego UB. Przeciwko demonstrującym użyto wojska i czołgów. W rezultacie w mieście wywiązały się walki, które pociągnęły za sobą, według zaniżonych oficjalnych danych, śmierć 75 osób oraz około 800 rannych.
Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom.
W mocnych słowach potępiono Stalina. Jak napisano w uchwale, brutalnie deptał leninowskie zasady kierownictwa. Masowe zaś represje inicjowała banda agenta imperializmu międzynarodowego Bergi. Sprawę odfajkowano więc w sposób tyle pryncypialny, co durny. I byłby może spokój, abstrakcyjny rzecz jasna, gdyby nie poznański czarny czwartek.
Słucham, Tokarski.
Ja? Przyjeżdżaj natychmiast. I to takie depesze, że mi parzą palce. Ty już powinieneś tu być.
Powiedz w dwóch słowach.
Rozruch w Poznaniu. Nadają wszystkie zachodnie agencje. I doszło do walk ulicznych.
Punktualnie o 6 rano, w dniu 28 czerwca, załogi poszczególnych wielkich zakładów pracy nie podjęły pracy, lecz wyszły na ulicę. Załogi innych, mniejszych zakładów, nieuprzedzone wcześniej, wzywano do przerwania pracy i wyjścia na ulicę na gorąco, już w czasie pochodu. Pochód ten kierował się koncentrycznie z robotniczych przedmieść do centrum miasta. Strajk miał powszechny charakter. Potwierdza to Ludomir Stasiak, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który wspomina. Wkrótce okazało się, że strajk ma właściwie charakter powszechny i obejmuje oprócz Cegielskiego i ZNTK także inne największe fabryki. Był to największy strajk w dziejach Poznania w ogóle. Brało w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Do pochodu przyłączały się załogi biur, małych warsztatów, młodzież i przechodni.
Około 9 przed zamkiem zebrała się więc olbrzymia, trudna do obliczenia ilość ludzi. Milicja nie przeszkadzała w demonstracji. W czasie pochodu i demonstracji przed zamkiem nie doszło do żadnych poważniejszych incydentów. Ani ze strony demonstrujących, ani ze strony władz porządkowych. Stopniowo jednak sytuacja ulegała zmianie. Demonstrujących tłumów nie można było długo utrzymać w bezruchu. Działały tu trudne do przewidzenia przez organizatorów demonstracji prawa psychologii tłumu. Do zebranych mas nie miał kto przemówić. Pierwszy sekretarz KWPZPR przebywał w siedzibie dyrekcji Cegielskiego, skąd utrzymywał kontakt z urzędami w mieście i ze stolicą. Prezydenta miasta, Franciszka Frąckowiaka, nie chciano specjalnie słuchać. Nie miał on im nic do powiedzenia. Na transparentach wypisano hasła: chcemy chleba, żądamy podwyżki płac, obniżki cen, żądamy wolnych wyborów. Na domu partii wywieszono napisy: dom do wynajęcia, wolność, chleba, my chcemy Polski.
Było coś ciekawego w depeszach?
Nie, nic. Ja już mam taką naturę, że jak już coś rozszyfruję, to od razu zapominam. Ale nic takiego nie było. No, chyba to, że został aresztowany były wiceminister bezpieczeństwa Romkowski i Fejgin z 10 Departamentu.
A to znaczy, że nie tylko Rożański był winien. A co jeszcze?
Hasła i żądania miały tak ekonomiczny, jak i polityczny charakter. W miarę rozwoju wydarzeń pojawiało się coraz więcej żądań i haseł o treści politycznej. Zajmowano gmachy, temperatura rosła. Nad masami nikt już nie panował, nikt nie kontrolował wydarzeń. Przybrały one żywiołowy charakter. Ze stolicy nikt się nie pojawił. W tej sytuacji, kiedy z tłumu padło hasło, by uwolnić rzekomo aresztowanych przedstawicieli załogi Cegielskiego, część obecnych przyjęła to za wezwanie do czynu. Nie pomogły tu nic próby wyjaśnień ze strony sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u Kraśki, który dowodził, że nikt z członków delegacji Cegielskiego biorącej udział 26 czerwca w rozmowach w stolicy nie został aresztowany. Kraśko nie wiedział, że 27 czerwca aresztowano jednego przedstawiciela ZNTK.
Warsaw, the raids which erupted in the morning in Poland to get aggravated.
W tych warunkach około godziny 10 spośród wiecujących przed zamkiem wyłoniły się dwie grupy demonstrantów, z których jedna udała się na ulicę Młyńską celem rozbicia więzienia, a druga na ulicę Kochanowskiego celem uwolnienia tam ewentualnych aresztowanych. Ponieważ Straż Więzienna otrzymała zakaz użycia broni palnej, gmach więzienia został opanowany, a wszyscy przebywający w nim więźniowie kryminalni wypuszczeni na wolność. Straż Więzienną rozbrojono. Zajęto też podręczny magazyn broni. Demonstranci opanowali również znajdujące się w sąsiedztwie gmachy sądu i prokuratury, niszcząc część akt i dokumentów.
Twoi Polacy powariowali! Mogą sobie demonstrować, ale po co zaraz strzelać, rozbijać więzienie?
Mów, co się stało?
O, co się stało? To się nie stało, to się dzieje! Ja wiem, ty powiesz, że to prowokacja, że to agentura, że spisek...
Boris, słuchaj, ja mam rodzinę w Poznaniu, rozumiesz?
Inaczej przedstawiała się sytuacja na ulicy Kochanowskiego. Początkowo przedstawiciele służb bezpieczeństwa próbowali rozpędzić atakujących gmach demonstrantów przy pomocy strumieni wody z hydrantów. Kiedy plan ten nie powiódł się, około godziny 10.45 użyto broni palnej. Początkowo strzelano ponad głowami, gdy to nie poskutkowało, posypały się serie z automatów pod nogi atakujących. Pierwsi ranni wywołali w demonstrantach pragnienie odwetu. Ściągnięto broń z więzienia i przystąpiono do ostrzeliwania gmachu. W godzinie 11.30 rozpoczęła się więc regularna bitwa o gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Część demonstrujących robotników powróciła do zakładów pracy lub do domów. Na ulicach dominowała młodzież. Uzbrojone grupy podjęły akcję rozbrajania posterunków milicji w centrum miasta i na przedmieściach. Wysuwano hasło powstania lub antysocjalistycznego przewrotu zbrojnego.
Poznań thanks Papa the Sixth. Polish Prime Minister delivered a speech in which he said that everything we count rises again.
Tymczasem biuro polityczne KCPZPR zdecydowało się wysłać do Poznania premiera Józefa Cyrankiewicza oraz sekretarzy KC, Jerzego Morawskiego i Edwarda Gierka. Władze wojskowe reprezentował generał Stanisław Popławski. Na lotnisku na ławicy utworzył się sztab akcji, do którego przyłączył się pierwszy sekretarz KWPZPR Ludomir Stasiak. Część aktywu partyjnego Poznania zebrała się w sali Izby Rzemieślniczej, nieopodal zamku, gotowa do podjęcia akcji politycznej wśród demonstrantów. Jednak sztab z Józefem Cyrankiewiczem podjął decyzję o użyciu sił zbrojnych. Decyzję taką o 11.30 przekazano aktywowi zebranemu w Izbie Rzemieślniczej. Około 12.00 w rejonie ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego pojawiły się pierwsze czołgi i wozy pancerne. Nie były one jeszcze wyposażone w amunicję ostrą. Zostały szybko opanowane przez demonstrantów i skierowane przeciw gmachowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. O 14.00 wojsko otrzymało rozkaz użycia broni palnej. Do miasta wkroczyły oddziały Sudeckiej Dywizji Pancernej. Spośród demonstrantów wyłoniły się samorzutnie organizowane grupy bojowe, które podjęły walkę z czołgami. Walki te trwały z przerwami do południa następnego dnia. W toku walk straciło życie 75 osób.
Teraz cały świat nadstawia ucha. Co w Polsce? Co w Polsce?
Rozumiem, że każdy rząd może znaleźć się w położeniu, kiedy musi uciec się do gwałtu, ale gwałt nie może być jedynym sposobem rządzenia. Zmiany będą. Tępaki muszą odejść.
W Warszawie wielotysięczne tłumy manifestowały na cześć nowo powołanego pierwszego sekretarza partii Władysława Gomułki. Na centralnym placu stolicy odbył się wielki wiec, który zakończył trwające od dłuższego czasu napięcie społeczno-polityczne.
W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła. Wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość.
Wydarzenia z 28 i 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu, zwane wypadkami poznańskimi, należą do największych tego typu wydarzeń w historii naszego kraju. Strajk ekonomiczny przekształcił się w masowy protest polityczny. przeciw dotychczasowym metodom sprawowania władzy w Polsce. Pierwsze oceny wydarzeń ze strony władzy mówiły o sprowokowaniu zamieszek ulicznych przez agentów wroga. Premier Cyrankiewicz w przemówieniu radiowym wygłoszonym w Poznaniu 29 czerwca wypowiedział głośne zdanie, ostrzeżenie. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie. W interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podniesienie stopy życiowej, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej ojczyzny. Już wkrótce te oceny uległy zmianie. Jednak Gomułka po ponownym przejęciu kierownictwa partii zabronił badania spraw związanych z czerwcem 1956 i nie dopuścił do pełnego wyciągnięcia konsekwencji z jego doświadczeń. Oskarżonych o udział w wypadkach uwolniono, ale nie pociągnięto też do odpowiedzialności ludzi, którzy je spowodowali. Przemówienie Gomułki z 21 października 1956 już w parę lat później stało się niecenzuralne i nie można było go cytować. O wypadkach nie można było pisać. Nie zmienia to faktu, że wydarzenia poznańskie stały się katalizatorem przemian w Polsce.
Dzisiejszego wieczoru to już nasze czwarte i ostatnie zarazem spotkanie z jasnogórską epopeją o losach klasztoru i zakonu na Jasnej Górze. Tę czteroczęściową audycję w 2006 roku przygotowali Marcin Rykowski i Zdzisław Pająk.
Nie spodziewałem się, żeby księżulkowie mieli takich oficjerów na ordynansie. Jakże godność, proszę.
Nazywam się Babinicz.
A Jakub Klinowski, pułkownik, o którym musiałeś właśnie słyszeć. Od czasu niejednej wojenki o tym nazwisku i o tej szabelce.
Nadeszła niedziela, święto ofiarowania Najświętszej Panny. W nabożeństwie nie było przeszkody, bo Miller oczekiwał na ostateczną odpowiedź, którą zakonnicy obiecali przysłać po południu. Tymczasem pomni na słowa Pisma, jako dla przestraszenia Filistynów Izrael obnosił Arkę Bożą koło obozu, chodzili znów procesjonalnie z monstrancją. List wysłano o godzinie 2:00, ale nie z poddaniem się, tylko z powtórzeniem odpowiedzi danej Kuklinowskiemu, iż kościół i klasztor zowią się Jasną Górą. Miasto zaś Częstochowa wcale do klasztoru nie należy.
Dlatego to błagamy usilnie jego dostojność,
pisał ksiądz Kordycki,
abyś zechciał zostawić w pokoju zgromadzenie nasze i kościół Bogu i Najświętszej Boga Rodzicy poświęcony, iżby w nim cześć Boga na przyszłość pozostała, gdzieby zarazem majestat boski błagano o zdrowie i powodzenie najjaśniejszego króla. Tymczasem my, niegodni, zanosząc nasze prośby, polecamy się najusilniej łaskawym względem waszej dostojności, pokładając ufność w jego dobroci, po której i na przyszłość wiele sobie obiecujemy.
Z szańca dochodził szmer. Widocznie piechota stała wedle dział w gotowości. Ale sama wyniosłość szańca zakrywała Kmicica. Mogli go usłyszeć, nie mogli zobaczyć. Teraz chodziło mu tylko o to, czy z dołu potrafi dostać się do otworu armaty, która wznosiła się wysoko nad jego głową. Na szczęście boki rowu nie były zbyt spadziste, a oprócz tego nasyp świeżo uczyniony lub polewany wodą nie zdołał zamarznąć, gdyż od niejakiego czasu panowała odwilż. Wymiarkowawszy to wszystko, Kmicic począł drążyć cicho dziury w pochyłości szańca i piąć się zwolna ku armacie. Po kwadransie pracy zdołał ręką chwycić się za otwór armaty. Przez chwilę zawisnął w powietrzu, lecz niepospolita jego siła pozwoliła mu utrzymać się tak, dopóki nie zasunął kiszki w paszczę armaty.
Naście piesku, ty
was.
To rzekłszy, spuścił się na dół i począł szukać sznurka, który przyczepiony do zewnętrznego końca kiszki zwieszał się w rów. Po chwili zmacał go ręką. Lecz teraz przychodziła największa trudność, bo należało skrzesać ognia i sznurek zapalić. Kmicic zatrzymał się przez chwilę, czekając, aż szmer nieco większy uczyni się między żołnierzami na szańcu. Na koniec począł uderzać z lekka krzesiwkiem w krzemień. Lecz w tej chwili nad głową jego rozległo się w niemieckim języku pytanie:
Kto tam?
To ja, Hans.
Odrzekł bez wahania Kmicic.
Stępy mi diabli wzięli, to szukam.
Paszło?
Upsala.
Korona. Tylko pośpiesz się, bo zaraz będziemy strzelać.
Aha, pomyślał Kmicic. Więc kolubrynka prócz mego naboju ma jeszcze swój własny. Tym lepiej. W tej chwili wysiarkowany sznurek zajął się i delikatne iskierki poczęły biec ku górze po jego suchej powierzchni. Czas był zmykać. Kmicic więc puścił się, nie tracąc minuty, wzdłuż rowu, co sił w nogach, nie bardzo już zważając na hałas, jaki czynił. Lecz gdy ubiegł jakieś 20 kroków, ciekawość przemogła w nim poczucie straszliwego niebezpieczeństwa. Noż, sznurek zgasł, wilgoć jest w powietrzu, pomyślał. I zatrzymał się. Rzuciwszy za siebie spojrzenie, ujrzał jeszcze iskierkę, ale już nie równie wyżej, niż ją zostawił. Ej, czy ja nie za blisko, rzekł sobie i strach go zjął. Puścił się znowu całym pędem. Nagle trafił na kamień. Upadł. Wtem huk straszliwy rozdarł powietrze. Ziemia zakolebała się, rozrzucone szczątki drzewa i żelaza, kamienie, bryły lodu, ziemi zaświstały mu koło uszu i tu skończyły się jego wrażenia. Potem rozległy się nowe, kolejne wybuchy. To jaszcze z prochem stojące w pobliżu kolubryny eksplodowały od pierwszego wstrząśnienia. Lecz pan Kmicic już tego nie słyszał, leżał bowiem jak martwy w rowie. Nie słyszał również, jak po chwili głuchej ciszy rozległy się jęki ludzkie, krzyki i wołania na pomoc. Jak na miejsce wypadku zbiegła się blisko połowa wojsk szwedzkich i sprzymierzonych, jak następnie przyjechał sam Miller w towarzystwie całego sztabu. Harmider i zamieszanie trwały długo, zanim z chaosu zeznań wydobył generał szwedzki prawdę, że kolubryna została umyślnie przez kogoś rozsadzona.
Rozsadzenie olbrzymiej kolubryny uczyniło istotnie pognębiające na Millerze wrażenie, gdyż jego wszystkie nadzieje wspierały się dotąd na tym dziale. Już i piechota była do szturmu gotowa, już przygotowywano drabiny i stosy faszyn. Teraz trzeba było wszelką myśl szturmu porzucić. Zamiar wysadzenia klasztoru w powietrze za pomocą podkopów spełznął także na niczym. Sprowadzeni poprzednio górnicy Solkusza łupali wprawdzie skałę, zbliżając się na ukos ku klasztorowi, lecz robota szła tempo. Wreszcie i sam Miller począł tracić nadzieję, a po wysadzeniu kolubryny po prostu zdesperował. Ogarnęło go uczucie zupełnej niemocy i bezwładności. Nazajutrz, skoro dzień, zwołał więc radę, ale pono tylko dlatego, by od oficerów usłyszeć zachętę do opuszczenia fortecy. Poczęli się zbierać, wszyscy znużeni i posępni. W niczyich oczach nie było już nadziei ani wojskowej fantazji. Milcząc, zasiedli koło stołu w ogromnej i zimnej izbie, w której para oddechów poprzesłaniała im twarze i patrzyli spoza niej, jakby spoza chmur.
Czy uważacie, waszmościowie, że żaden z panów polskich pułkowników nie przyszedł na tę naradę, chociaż posłałem wszystkim wezwanie? Waszej dostojności zapewne wiadomo, że pachołkowie polskich chorągwi znaleźli przy łowieniu ryb srebro klasztorne i że pobili się o nie z naszymi żołnierzami. Kilkunastu ludzi na śmierć usieczono. Ano wiem, część tego srebra zdołałem wyrwać z ich rąk, nawet większą część. Jest ona teraz tu i namyślam się, co z nią uczynić. No, stąd zapewne gniewy panów pułkowników. Powiadają, że skoro Polacy to srebro znaleźli, to się Polakom należy.
A ja postanawiam srebro odesłać do klasztoru. Może dobroć i łaska więcej wskóra przeciw tym nieużytym mnichom niż kule i armaty. Niech zrozumieją, że chcemy opanować fortece, nie ich skarby.
Ksiądz Kordecki, obchodząc mury, mówił z uśmiechem do żołnierzy.
Patrzcie, jeno, nie tak straszny ów nieprzyjaciel i jego bombardy, jak mówiono. Po odpuście nieraz większe szkody się trafiają. Opieka boska nas strzeże, ręka Boża nas piastuje. Wytrwajmy tylko, to jeszcze większe cuda zobaczymy.
Twierdzili, i to Szwedzi, że niektórzy z nich widzieli kobietę na murach, działa celującą i obrońcą na wałach stojącym potrzebnego oręża własną ręką dostarczającą.
Tak, no niewątpliwie słuszny jest ten przymiotnik, cudowna obrona Jasnej Góry, bo wiadomo, że nie stało się to siłami naturalnymi, bo przecież była straszna dysproporcja tych sił, prawda, militarnych. No a poza tym no, cała Polska była w rękach Szwedów, a tylko jedyna ta mała twierdza, zresztą nie obleżnicza wcale, tylko pograniczna twierdza, jednak się wybroniła.
Często im się ukazywała jakaś osoba w białej szacie z klasztoru wychodząca i dobytym mieczem obozowi szwedzkiemu grożąc. Natychmiast deszcz padał.
To jest dowód opieki Matki Bożej nad naszym narodem. Jak ja chodziłem do szkoły w latach 40., 50., no to nam wmawiano, że to jest fikcja literacka, że to jest wymysł Sienkiewicza, prawda, że w ogóle takiej obrony nie było i tak dalej. No. Dla nas ważne jest, jak ówcześni to odczytali, jak interpretowali. A dowodem tego jest właśnie ubranie Matki Bożej Królową Polski, Królową Korony Polskiej. Bo to był tak czytelny, widomy znak opieki Matki Bożej, strategicznie niewytłumaczalny, że ówcześni jednoznacznie odczytali to jako opiekę Matki Bożej i dlatego nazwali ją Królową. Więc to jest taki wyraz opieki w tym sensie takim ogólnonarodowym.
Nie tylko tego miejsca, ale całej
ojczyzny. Pięknie.
Należy, jak echo szybko się roznosiło w tej okupowanej Polsce.
Tak. Dlatego ojciec Kordecki, wiedząc o tym, że takie nastąpiło zwątpienie, to kazał żagwie palić na wieży, żeby okolica wiedziała, że póki te żagwie płoną, to się Jasna Góra broni. I przekazujcie dalej, takie wici, prawda, w ten sposób. I po dzień dzisiejszy to tak symbolicznie to światło się na wieży pali. Nie tylko dla samolotów, ale i z tego tej tradycji takiej pięknej. I Sienkiewicz właściwie, jak gdzieś czytałem, że całą trylogię napisał dla uzasadnienia jednego zdania. Wiara jednego człowieka ocaliła kraj cały.
Przeor Kordecki, mimo wybuchów i pożarów, nie zaniechał nabożeństwa z procesją eucharystyczną wzdłuż murów klasztornych. Kiedy pewnego dnia procesja przechodziła drogą zasłoniętą oszańcowanym murem, jeden spośród przelatujących nad głowami 26-funtowych pocisków rozerwał jasnogórską armatę na kawałki. Wszyscy widzieli, jak koło z rozbitej armaty toczyło się po nasypie i upadło w pobliżu niosącego monstrancję ojca Kordeckiego. Taki widok mógł ostudzić zapał najbardziej doświadczonych obrońców. Ale nie ostudził. Po procesji wszyscy rzucili się do obrony. Pomagali w obsłudze dział, strzelali z murów do nieprzyjaciela, nosili kule, kłody drewna i kamienie do wypełniania wyłomów. Pomagały nawet kobiety oraz dorastające dzieci. Także sam przeor Kordecki stanął na murach i w natchnieniu, rozpromieniony wiarą, kierował obroną. Z jego rozkazu, jakby ku zawstydzeniu Szwedów, z wieży orkiestra zagrała Bogu Rodzice. Stara pieśń wojenna wlała nową otuchę obrońcom. Kto mógł, włączył się śpiewem. 24 grudnia generał Miller, gotowy do ostatecznego szturmu, uznał za stosowne jeszcze raz próbować perswazjami przełamać wytrwałość oblężonych. W tym celu, nie bacząc na Wigilię Bożego Narodzenia, wysłał list zaadresowany do wszystkich zakonników i szlachty, ostrzegając oblężonych, że zawiódł się w nadziejach zdobycia klasztoru łagodniejszymi środkami i dlatego postanowił uderzyć z całą siłą, chyba że oblężeni zapłacą wysoką kaucję. Ojciec Augustyn Kordecki, orientując się w położeniu generała, nie zamierzał składać żadnej kaucji.
Co to? Strzały z fortecy?
Krzyknął Miller i zerwawszy się jak opętany wybiegł z izby. Wybiegli za nim wszyscy i poczęli nasłuchiwać. Odgłos regularnych salw dochodził istotnie z fortecy.
Dla Boga, jakie to może mieć znaczenie? Biją się w środku czy co? Nie rozumiem, nie rozumiem.
Ja to waszej dostojności wytłumaczę. Dziś święty Szczepan, imieniny panów Zamojskich, ojca i syna. Na ich to cześć strzelają.
Wtem i okrzyki wiwatowe doszły z fortecy, a za nimi nowe salwy.
Dość mają prochów,
rzekł ponuro Miller.
To dla nas nowa wskazówka.
Lecz los nie oszczędził mu i drugiej, bardziej bolesnej wskazówki. Oto żołnierze szwedzcy tak już byli zniechęceni i na duchu upadli, że na odgłos strzałów fortecznych oddziały pilnujące najbliższych szańców opuściły je w popłochu. Miller widział cały jeden regiment wybornych strzelców smalanckich, który w zamieszaniu schronił się aż pod jego kwaterę. Słyszał także, jak oficerowie powtarzali między sobą na ten widok.
Czas odstąpić!
Lecz powoli uspokoiło się wszystko. Jedno wrażenie pognębiające zostało. Wódz, a za nim podkomendni, weszli znów do izby i czekali. Czekali niecierpliwie, nawet nieruchoma, aż dotąd twarz Wrzeszczowicza zdradzała niepokój. Na koniec brzęk ostróg rozległ się w sieni i wszedł trębacz, cały zarumieniony od mrozu, z wąsami okrytymi szronem oddechu.
Odpowiedź z klasztoru!
Rzekł, oddając sporą paczkę obwiniętą w chustkę kolorową związaną sznurkiem. Millerowi drżały nieco ręce i wolał przeciąć sznurek puginałem niż odwiązywać go z wolna. Kilkanaście par oczu utkwionych było nieruchomie w paczkę. Oficerowie oddech wstrzymali. Generał odwinął jeden skład chusty, drugi, trzeci i odwijał coraz spieszniej, aż wreszcie na stół wypadła paczka opłatków. Wówczas pobladł i choć nikt nie potrzebował objaśnienia, co znajdowało się w chustce, rzekł.
Opłatki. Nic więcej! Nic więcej!
Nastała chwila milczenia, przerywana tylko głośnymi oddechami. Czasem też rozległ się zgrzyt zębów, czasem trzaśnięcie rapierem.
25 grudnia, w samo święto Bożego Narodzenia, generał Miller, licząc, że nikt z obrońców nie będzie się tego spodziewał, uderzył na klasztor z całą siłą. Co jednak dziwne, kule szwedzkie nie tylko nie imały się murów klasztornych, ale nawet od nich odskakiwały i wracały do obozu szwedzkiego, zabijając swoich, siejąc postrach u Szwedów.
W poświąteczną noc obrońcy jasnogórskiego klasztoru w Częstochowie usłyszeli jakiś podejrzany hałas i ruch w obozie szwedzkim. W ciemnościach nie mogli się zorientować, czy to nadciągnęły nowe siły wojskowe ze sprzętem, czy też generał Miller zmienia pozycję swoich wojsk, aby rankiem zaatakować klasztor. Tymczasem z godziny na godzinę nocny hałas w obozie szwedzkim zmniejszał się i jakby oddalał, aż nagle zapanowała pod murami Jasnej Góry zupełna cisza.
Zakonnicy nie wiedzieli, załoga nie wiedziała. Dopiero ci rolnicy ze Dźbowa, tam są stawy i tam była hodowla ryb. Tamtędy przez Dźbów wycofywali te kolubryny i te inne rzeczy, widząc, że już się Szwedzi wycofali, więc ryb wzięli na furmanki i przyjechali skoro świt i tutaj kołatkami w drzwi rąbali, a tu mnichy nie wiedzieli co. Mówi, kto tam ten furtian, który tam był, kto tam? A to my, chłopy ze Dźbowa, Szweda nie ma, już przywieźliśmy wam ryb. No i to 26 jest taka tradycja na Jasnej Górze, że do dnia dzisiejszego zakonnicy jedzą ryby.
W brzasku wschodzącego słońca zobaczono, że obóz szwedzki jest pusty. Pozostały tylko na śniegu ślady butów żołnierskich i kół taboru. Nie dostrzeżono ani jednego Szweda. Zabiły z wielką radością jasnogórskie dzwony. Na całą Polskę podawały wiadomość o triumfie Bożej potęgi i opieki Matki Bożej. Zakonnicy z załogą padali sobie w ramiona. Nikt nie wstydził się łez. Spontanicznie skierowano kroki do kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Ojciec Kordecki wystawił w monstrancji Najświętszy Sakrament. Ile kto miał sił w piersiach, śpiewał Tedeum, a potem pieśń maryjną. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja.
Tak kończyło się oblężenie Jasnej Góry, podczas którego przeor Kordecki odniósł zwycięstwo. Obyło się bez przysięgania i poddawania się królowi szwedzkiemu. Wygrały dyplomacja i męstwo obrońców, konkluduje Czesław Ryszka w swojej książce Blizny. Ostatnie strzały w tej bitwie padły na wiwat. Jasna Góra była wolna.
Zginęło 10 obrońców Jasnej Góry oraz około 250 Szwedów. Klęska pod Częstochową była początkiem końca szwedzkiego panowania w Polsce, a podniesienie ręki na Jasną Górę okazało się politycznym błędem. Opuszczając jasnogórskie zbocze, generał Miller nie zrezygnował z podbicia klasztoru. Jeszcze kilka razy usiłował niespodziewanym atakiem ją zdobyć. Obrońcy wszakże czuwali i każdy atak natychmiast odpierali, zmuszając wroga do ucieczki.
Wiara jednego człowieka ocaliła kraj cały. To Matka Boża miała się kim posłużyć, tak jak później robimy paralele, jak wiara i takie oddanie Matce Bożej prymasa Wyszyńskiego spowodowało to, żeśmy się nie dali zniewolić. Tak pięknie w 50-lecie prymicji księdza prymasa mówił, metropolita krakowski, ubłagał tylko jedno zdanie jako wstępu, bo prymas w ogóle nie pozwolił nic mówić, że księże prymasie, tu na tym miejscu, przy tym obrazie, o którym młodzi śpiewają, że wszystkie serca więzi, ta najlepsza z matek, cytuję dosłownie, ta najlepsza z matek uwięziła twoje serce, aby się nie dać zniewolić naszemu narodowi na tym etapie dziejów. Więc to takie porównanie. Tam, prawda, wiara jednego człowieka ocaliła kraj cały i tu wiara zawierzenie Matce Bożej, prymasa Wyszyńskiego, prawda, doprowadziła do tego, żeśmy się nie dali zniewolić, żeśmy przetrwali. Mając na względzie cudowną obronę przed Szwedami, potem czasy zaboru, kiedy tutaj ludzie przebywali, Rosjanie zastawili plac Jasnogórski pomnikiem, to był 1889 roku, był postawiony pomnik cara Aleksandra II na wysokości półwieży prawie i tak był tyłem do Jasnej Góry, zastawiał wejście. To miało być takie sianie wątpliwości, już nic wam nie pomoże, będziecie i tak Rosją i będziecie i tak prawosławiem, więc dlatego próżne wasze wysiłki. To ludzie omijali cara z drugiej strony i przychodzili na Jasną Górę. To sanktuarium wielkiej nadziei. Bardzo tu ludzie łączyli z tym miejscem, łączyli tę nadzieję odzyskania niepodległości. Także, że to Jasna Góra była tym nośnikiem nadziei, sanktuarium wielkiej nadziei. I nawet urzędnicy carscy, mamy takie dokumenty, jak raporty słali do cara, że w tym obrazie zaklęta jest idea niepodległości. No tak, to jest miejsce nadziei. Ojciec Święty nazwał Jasną Górę sanktuarium wielkiej nadziei.
Nieopodal pomnik Jana Pawła II, górujący nad Jasną Górą, górujący nad Częstochową, błogosławiący temu miastu, a na nim inskrypcja. Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w sercu jego matki i królowej. Jan Paweł II.
Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne, pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki.
To była rekonstrukcja niezwykłych wydarzeń. Za pomoc w jej przygotowaniu serdecznie dziękujemy ojcom Paulinom z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do ojca Nikodema Kilnara, który otoczył nas prawdziwie matczyną opieką i życzliwością. Wdzięczni jesteśmy też za pomoc redaktorom Radia Jasna Góra, którzy udostępnili nam swoje nagrania, między innymi fragmentów słuchowiska Potop, i siostrom, pasterzankom, za troskliwą gościnę.
Korzystaliśmy też z fragmentów ścieżki dźwiękowej filmu Jerzego Hoffmana Potop.
Całość zredagował i na antenie przedstawił Marcin Rychowski przy współpracy Zdzisława Pająka, a dzięki pomocy wydatnej Mikołaja Rykowskiego oraz z udziałem Romana Szady i Mirosława Worobieja.
Polskie Radio PIK. I to już na dzisiaj wszystko. Spotykamy się za tydzień, we wtorek, na wieczornym spotkaniu z historią. Kłania się Wojciech Sobociński.
In every fall, so next time I'll get better. amateur boy who's in a life was his true passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. I know there's a lesson in every fall, so next time I'll get closer.
First one, it's a show.
One more time. I know there's a